temat wykładu to oryginalne teksty i oryginalne języki Biblii. Jak Państwo zapewne wiedzą, nie posiadamy oryginału żadnej księgi Pisma Świętego. Czyli to, czym się posługujemy, to są tak zwane apografy. Apografy, czyli odpisy tekstów biblijnych danych ksiąg. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane autografy, czyli oryginały, oryginalne manuskrypty, takich nie posiadamy. Posiadamy tylko odpisy z różnych czasów, powiemy sobie kiedy. Te tłumaczenia, którymi dysponujemy, które posiadamy czytając w liturgii Kościoła, które posiadamy w naszych domach, to są apografy, to są odpisy i to są teksty, które oparte są przekłady na tak zwanych wersjach krytycznych. Więc te odpisy tekstu biblijnego zachowały się oczywiście w językach oryginalnych i zachowały się w licznych, starożytnych przekładach, takich jak przekłady na język łaciński, to tutaj tak zwane Vetus Latina, czy też nowsza łacina, myślę tutaj o Wulgacie, kilka przekładów na język syryjski, przekłady armeńskie, gruzińskie i one są podstawą do tego, żeby w konfrontacji właśnie z tekstami zachowanymi w językach oryginalnych przygotowywać wersje krytyczne, z których dokonuje się przekładów na języki nowożytne. Jeśli chodzi o oryginalne teksty Biblii, to jak wiemy, częściowo Biblia powstała w języku hebrajskim, większość ksiąg Starego Testamentu. Część z tych ksiąg powstała w języku greckim i to w takiej szczególnej odmianie języka greckiego, w tak zwanej Grece helenistycznej albo w Grece koine. To jest inna nazwa Greki helenistycznej. I pewna część ksiąg Starego Testamentu powstała również w języku aramejskim. Jeśli chodzi o język hebrajski, to ostatnio mówiliśmy sobie, że Stary Testament, tak zwana Biblia hebrajska, składa się z trzech części. Torah, Nevi'im i Ketuvim, czyli tak zwany Tanach. I te wszystkie księgi Tanachu zostały spisane w języku hebrajskim. To jest kanon, który jest przyjmowany we współczesnym judaizmie, który został określony w pierwszym wieku na synodzie w Jawne. I to jest też kanon ksiąg, którym posługują się dzisiaj kościoły protestanckie, jeśli chodzi o Stary Testament. Natomiast w języku koine greckim zostały napisane tak zwane deuterokanoniczne księgi Starego Testamentu, na przykład Judyty, druga księga Machabejska, księga Mądrości, księga Barucha, a w języku aramejskim bardzo niewielka część Starego Testamentu, mianowicie fragment niewielki księgi Ezdrasza od 4:8 do 6:18 i od rozdział 7, wersety 12 do 26, fragment księgi Daniela od rozdziału 2 do 7 i malutkie fragmenty księgi proroka Jeremiasza oraz księgi Rodzaju. Jest prawdopodobne, że oryginalnie w języku aramejskim powstały również inne księgi Starego Testamentu, które znamy jedynie w wersji greckiej, takie jak Księga Tobiasza czy pierwsza Księga Machabejska. Dlaczego tak można przypuszczać? Dlatego, że te księgi mają wiele tak zwanych arameizmów. Arameizmów, czyli wyrażeń, takich kalek z języka aramejskiego. Ale nie znamy żadnego tekstu aramejskiego tych ksiąg, które zachowały się jedynie w języku greckim, więc są to tak naprawdę tylko teoretyczne, hipotetyczne rozważania. To tak tytułem wstępu. Teraz przejdźmy do powiedzenia kilka słów o tym, w jak te języki funkcjonowały, języki, w których została napisana Biblia. Powiedzmy sobie parę słów o każdym z tych języków. Otóż język hebrajski, zapis języka hebrajskiego, to jest język spółgłoskowy z samogłoskami, które dopisuje się pod tymi spółgłoskami. I mamy w języku hebrajskim 22 spółgłoski i te spółgłoski pochodzą z alfabetu fenickiego. Właśnie alfabet fenicki to jest taki alfabet bardzo ważny dla języków semickich. Tym alfabetem posługiwały się ludy Kanaanu, także Izraelici, którzy osiedli na tym terenie. Więc alfabet fenicki, również greka i łacina, alfabety języka greckiego i łacińskiego także wywodzą się od alfabetu fenickiego. Ten właśnie alfabet fenicki dał początek innym alfabetom, także alfabetom języków współczesnych oraz alfabetowi języka arabskiego, który ma w odróżnieniu od fenickiego 18 podstawowych znaków. I również od fenickiego wywodzi się inny zapis alfabetyczny, tak zwany Devanagari. On ma aż 46 znaków podstawowych i używany jest obecnie w różnych językach na terenie Indii. Jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się alfabetów, tutaj możemy zobaczyć na tym slajdzie, że przed rokiem 1250 przed Chrystusem, przed naszą erą, ten niebieski kolor, no to jedynie tutaj na północy języka, na północy Półwyspu Synajskiego, pomiędzy Afryką i Azją Mniejszą, tutaj jest Ziemia Święta mniej więcej, funkcjonował alfabet, natomiast w innych częściach świata takiego alfabetu nie było, chociaż oczywiście posługiwano się pismami obrazkowymi. Dalej widzimy, że przed 650 rokiem przed Chrystusem, przed naszą erą, już alfabetów było znacznie więcej, czy też posługiwania się właśnie tym alfabetem pochodzenia fenickiego i to są głównie tereny basenu Morza Śródziemnego. Setny rok naszej ery to już widzimy o wiele większe tereny i tak dalej. Nie będziemy się dłużej nad tym zatrzymywać. Tutaj mamy taką tabelkę i kilka innych tabelek na następnych slajdach, które pomogą nam zobaczyć, jak litery alfabetu hebrajskiego, greckiego się rozwijały. I postaram się Państwu ten mechanizm zachować, przedstawić. Jesteśmy w starożytnym języku hebrajskim. Popatrzmy na tą pierwszą kolumnę. To jest pismo już alfabetyczne, ale bazujące na piśmie obrazkowym. Generalnie w językach starożytnych wyróżnia, i w nowożytnych też, wyróżnia się tak zwane ideogramy i fonogramy. Ideogram to jest idea wyrażona za pomocą obrazka i z czasem ideogramy często stawały się literami alfabetu, stawały się fonogramami wyrażającymi pewną sylabę, pewną głoskę fonetyczną. Znamy, powiedzmy, hieroglify egipskie, które są o wiele starszym zapisem niż zapis alfabetyczny. Jest to zapis obrazkowy, z którego pochodzi tak naprawdę ten język starohebrajski. I język hieroglifów egipskich jest to język, który łączy w sobie ideogramy i fonogramy. Tam zapis obrazkowy, te same, powiedzmy, obrazki jednocześnie mogą oznaczać ideę na przykład domu albo tutaj ideę głowy byka, a jednocześnie mogą oznaczać literę alfabetu alef. Tutaj mamy kolejną literkę bet i ona może oznaczać dom, bajt, a jednocześnie może ta literka oznaczać literę B alfabetu. Więc te same zapisy mogą oznaczać ideę, całą ideę, albo po prostu fonogram, jedną literkę alfabetu. I tutaj mamy, jak to wyglądało w języku starohebrajskim, który jest, powiedzmy, bliski, w zapisie, w niektórych miejscach bardzo paralelny do hieroglifów egipskich, bardzo podobne znaki. Później w średnim, na średnim etapie rozwoju języka hebrajskiego, na późnym etapie rozwoju. A tak wygląda hebrajskie pismo kwadratowe, którym dzisiaj się już posługujemy. Oczywiście dzisiaj też posługujemy się kursywą hebrajską. Tutaj mamy hebrajskie pismo kwadratowe. Dalej litery alfabetu greckiego i łacińskiego. Widzimy zbieżności, które zachodzą. Tutaj jest rozszerzony ten zapis. To jeżeli umieścimy w internecie, to w domu będą sobie Państwo mogli na spokojnie te rzeczy postudiować, jak na przestrzeni wieków literyki języka hebrajskiego się zmieniały, jak się to pismo rozwijało. Język hebrajski, język aramejski i hebrajski, arameński. Tutaj jest dosyć ciekawa rzecz, nawiązująca do tego, co Państwu przed chwilą mówiłem o hieroglifach egipskich. Tutaj mamy znaki hieroglificzne, które są jednocześnie ideogramami i fonogramami. Tutaj mamy znaki z pisma synajskiego. To jest zapis protohebrajski z mniej więcej z 1500 roku przed Chrystusem. I zobaczmy, jak to pismo protohebrajskie, paleohebrajskie byśmy powiedzieli, jest zbieżne, jak te znaki są zbieżne ze znakami hieroglifów egipskich, także zbieżne znaczeniowo. Tutaj mamy pismo arabskie, jak ono się rozwijało, pismo fenickie, starohebrajskie, greckie, łacińskie i późnohebrajskie pismo kwadratowe. Alfabety. Tutaj podobne zestawienie. I przejdźmy dalej do spraw merytorycznych, żeby tą geografię języków biblijnych i semickich generalnie Państwu przedstawić. Otóż języki semickie dzielą się na kilka takich podstawowych grup. Grupa zachodnio-semicka północna, kraje Lewantu i tutaj oczywiście też Ziemia Święta. Wyróżniamy tutaj języki w linii kananejskiej. Najstarsze w tej linii kananejskiej to są języki z drugiego tysiąclecia. Przeszliśmy już z poziomu mówienia o alfabetach do poziomu mówienia o językach. I tak, do tej grupy zachodniosemickich, północnych języków zaliczamy języki amorycki, język ugarycki. Wraz z Szamra znaleziono całą bibliotekę, całą literaturę, więc mamy bardzo dobre pole badawcze, żeby ten język studiować. Mamy języki starokananejskie i to jest drugie tysiąclecie przed Chrystusem. Także język akadyjski i późne języki zachodniosemickie północne, te z pierwszego tysiąclecia, to jest druga grupa i to są tereny Moabu, po drugiej stronie Morza Martwego, to są język fenicki, punicki, amonicki i także język hebrajski. Zalicza się do tych późnych języków zachodniosemickich północnych. Druga linia w ramach zachodniosemickich północnych to jest linia języka aramejskiego i rozwijające się równolegle języki właśnie Kanaanu. Następna grupa to są zachodniosemickie południowe, i głównie właśnie z terenów Arabii i Etiopii, właśnie język arabski, różnego rodzaju dialekty arabskie i etiopskie zaliczają się do języków semickich, ale właśnie zachodniosemickich, południowych. Następna grupa to jest grupa wschodniosemicka, głównie tereny Mezopotamii, i do tej grupy zaliczamy języki akadyjski, chaldejski, eblaicki i sumeryjski. To tak tylko, żeby nakreślić mapę i żeby pokazać Państwu tą wszechstronność, złożoność tych starożytnych języków. Przejdźmy już do języka hebrajskiego. Język hebrajski, po hebrajsku w zapisie kwadratowym, nazywamy iwrit. Iwrit albo lashon iwrit. Język hebrajski. Ten termin pojawia się w księdze Syracha, iwrit, w pierwszym rozdziale, w wersecie 22 w Starym Testamencie. W źródłach greckich, także u Józefa Flawiusza i w Nowym Testamencie, ta nazwa iwrit, czasami lashon iwrit, odnosi się do języka aramejskiego, którym powszechnie mówiono w Palestynie w czasach Jezusa. Przymiotnik semicki wywodzi się, jak się pewnie domyślamy, ze Starego Testamentu, od imienia Sema, jednego z synów Noego, o którym mowa jest w 10 rozdziale Księgi Rodzaju. Ludy semickie to są ludy, które według tradycji biblijnej pochodzą właśnie od syna Noego, Sema. Język hebrajski przynależy do grupy języków semickich z rodziny afroazjatyckiej. Mówiliśmy przed chwilą o tym ulokowaniu geograficznym tego języka. Geograficznie obejmował on tereny Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jakie były podstawowe etapy rozwoju języka hebrajskiego, biblijnego języka hebrajskiego? Otóż biblijny język hebrajski to jest twór, który kształtował się poprzez wiele wieków i ma różne fazy rozwoju. Kiedy chcielibyśmy uczyć się na przykład języka hebrajskiego po to, żeby czytać Biblię, to nie wystarczy tak nauczyć się tego hebrajskiego wypadkowego i otwieramy Biblię hebrajską w jakimkolwiek miejscu i jesteśmy zdolni do tego, żeby taki tekst poczytać. Otóż w Biblii samej, w tej Biblii hebrajskiej, w Starym Testamencie mamy teksty, które były pisane na przestrzeni około 10 wieków. To jest około 10 wieków zapisu tego tekstu. Czyli tak jakbyśmy mieli teksty z czasu powstawania Boga Rodzicy, powiedzmy, jeśli przełożymy to na język polski, i język komputerowy jednocześnie naszej cywilizacji XXI wieku. My dzisiaj z trudnością rozumiemy Boga Rodzica. I ten, kto by się hebrajskiego uczył, takiego powiedzmy wypadkowego, i podchodził do najstarszych ksiąg powiedzmy hebrajskich, to tyle by z nich rozumiał, co my powiedzmy z tekstów z czasów Boga Rodzicy. Więc Biblia hebrajska to nie jest taki monolit semantyczny, ale trzeba tego języka hebrajskiego uczyć się w przypadku każdej księgi albo zbioru, małego zbioru ksiąg. To jest ogromne wyzwanie, bo w Biblii mamy odzwierciedlenie tych różnych faz rozwoju języka hebrajskiego. Nie ma w Biblii, nie ma w Biblii żadnego tekstu z tej pierwszej fazy, z fazy języka paleohebrajskiego albo starohebrajskiego. Mamy tylko kilka zapisów pozabiblijnych, które się zachowały, bardzo mało z terenu Półwyspu Synajskiego, w tym właśnie języku starohebrajskim, mniej więcej z XV-XII wieku przed narodzeniem Chrystusa. Drugi etap rozwoju tego języka hebrajskiego to jest tak zwany hebrajski klasyczny, i to też jest ujęcie bardzo, bardzo już szerokie, jeśli chodzi o czas funkcjonowania tego języka. I to już jest hebrajski biblijny. Tym językiem była spisywana Biblia, i starsze, i młodsze księgi. To, czego my się uczymy jako bibliści, to uczymy się właśnie języka hebrajskiego klasycznego w jego różnych odmianach. właśnie jak mówiłem, 10 wieków kształtowania się mniej więcej tego języka. Później język hebrajski czasów pozabiblijnych to jest język hebrajski misznaicki, to znaczy język, którym został napisany Talmud. Pierwszy wiek po Chrystusie, drugi, trzeci wiek, czwarty, piąty, szósty, rozwija się język hebrajski misznaicki i to jest język, który odbiega bardzo od języka hebrajskiego klasycznego. Dalej mamy język hebrajski średniowieczny, rabiniczny. Już wtedy nie mówiono w języku hebrajskim. Żydzi już nie mówili po hebrajsku. Zachowały się, ten język zachował się jedynie w formie pisanej. Tylko na piśmie się nim posługiwano. Dalej język hebrajski od XIV wieku całkowicie zanika. Już się nim nikt nie posługuje. Żydzi posługują się jidysz, czy też innymi odmianami, sefardyjską odmianą języka hebrajskiego, ale już nie językiem hebrajskim jako takim. Także ten język zanika i dopiero zostaje odnowiony w drugiej połowie XIX wieku przez rabina Eliezera Perelmana, znanego jako Ben Jehuda. I jaka była idea tego rekonstruowania języka hebrajskiego? Chciano odtworzyć ten język jako język żywy, którym wspólnota żydowska w świecie mogłaby się posługiwać. Coś na zasadzie Esperanto. Język hebrajski współczesny, tym, którym mówi się w Izraelu, to jest język, który został sztucznie stworzony na podstawie głównie języka hebrajskiego klasycznego, czyli biblijnego, i zaczęto nauczać go w szkole. No i dzięki temu dzisiejszy świat żydowski tym językiem się posługuje. Ale pamiętajmy, to jest dopiero kwestia drugiej połowy XIX wieku, kiedy to od XIV wieku ten język reaktywowano. Specyfika biblijnego języka hebrajskiego. Otóż alfabet hebrajski, jak i alfabet innych języków z tej grupy języków semickich północno-zachodnich, wywodzi się od alfabetu fenickiego, to co pokazywałem Państwu wcześniej na slajdach. I najstarsze świadectwa tego alfabetu fenickiego pochodzą z drugiego tysiąclecia. Charakterystyczną cechą tego alfabetu fenickiego, którą przejął alfabet hebrajski, jest spółgłoskowość, to znaczy brak liter w alfabecie, które odpowiadałyby naszym samogłoskom. To znaczy zapisuje się same spółgłoski i trzeba znać ten język, wiedzieć, jakie samogłoski wstawiać pomiędzy te spółgłoski, żeby móc w ogóle wyrazy wymawiać. Więc język hebrajski ma to do siebie, że trzeba wiedzieć, co tam jest napisane, żeby móc to przeczytać. Tym różni się od naszych języków współczesnych. Dopiero hebrajscy uczeni w Tyberiadzie, właśnie skąd Hani pochodzi, uczeni zwani masoretami, począwszy od VI wieku do IX wieku naszej ery, zaczęli robić tak zwaną masorę, czyli przekaz tradycji, polegający na wstawianiu pod tymi spółgłoskami znaków samogłoskowych, aby kolejne pokolenia mogły te teksty czytać, bo, jak mówiłem już wcześniej, znajomość języka hebrajskiego była coraz słabsza. To wstawianie samogłosek, oczywiście było kilka systemów takiego tworzenia samogłosek, niektóre się wpisywało pomiędzy litery, inne pod literami, ja zaraz Państwu pokażę taki jeden przykład. Więc ten proces opatrywania spółgłosek pisu hebrajskiego samogłoskami nazywa się wokalizacją, nazywa się wokalizacja. Tekst Biblii hebrajskiej został opracowany przez masoretów, właśnie ten tekst spółgłoskowy, poprzez włożenie tam, zapisanie pod tymi spółgłoskami, zapisanie samogłosek. I ten tekst nazywa się technicznie tekstem masoreckim, oznacza się go jako TM. Tekst masorecki. Oczywiście, proszę Państwa, trzeba sobie uświadomić, że takie wokalizowanie tekstu półgłoskowego to jest jednocześnie interpretacja tego tekstu, bo ten zapis spółgłoskowy sam w sobie bez samogłosek może być niekiedy inaczej zinterpretowany. To znaczy można równie dobrze by inne samogłoski tam powstawiać i tekst by się też dało przeczytać i stanowiłby logiczny ciąg wypowiedzi. Od około V wieku przed naszą erą zamieniono te znaki alfabetu paleohebrajskiego na tak zwane pismo kwadratowe, o czym Państwu przed chwilą mówiłem, czyli te znaki, które do dzisiaj się wykorzystuje. Na podstawie języka fenickiego zostały te znaki wypracowane w języku aramejskim. Pismem paleohebrajskim zapisywano księgi jeszcze w II wieku przed naszą erą. Posługują się tym pismem do dzisiaj w swoich księgach liturgicznych Samarytanie. Tutaj mamy przykład zapisu spółgłoskowego z wokalizacją. Te literki, które widzimy tutaj, w tej linii, to są spółgłoski, a to, te kropeczki i inne znaki, to są samogłoski. Ktoś, kto nie zna języka hebrajskiego, nie mając tych samogłosek na dole, nie byłby w stanie tego tekstu przeczytać. Podczas moich studiów właśnie tego języka, to oczywiście uczyliśmy się na początku z wokalizacją, a później dostawaliśmy teksty bez wokalizacji, bez tych samogłosek i egzamin polegał na tym, że trzeba było te samogłoski zapisać, wpisać tak, żeby tekst stanowił logiczną całość. Tutaj mamy fragment Księgi Rodzaju. Pierwsze zdanie Biblii hebrajskiej. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-arec. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Prócz samogłosek i spółgłosek mamy tutaj jeszcze takie inne znaczki, ta kreseczka na przykład. Tutaj ten znaczek, ten znaczek, ten znaczek, ten, ten i ten. To są akcenty. Masoreci zrobili coś takiego, że prócz wstawiania samogłosek pod te spółgłoski istniejące, to jeszcze wstawili akcenty i pokazali, na jakie logiczne części można dane zdanie, dany werset, daną wypowiedź podzielić. Taki znaczek tutaj, ten pierwszy, oznacza, że ten wyraz, bereshit, należy łączyć z tym wyrazem. Ten znaczek tutaj oznacza, że to jest połowa zdania, połowa logiczna całego zdania. Jakby przecinek. Więc wszystko jest tutaj zapisane, wszystko jest tutaj zrobione i to zawdzięczamy masoretom. Biblijny język hebrajski, jeszcze kilka informacji. Otóż ten archaiczny, wczesny hebrajski biblijny spotykamy choćby w pięcioksięgu, czyli w Torze, w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu i w pismach wcześniejszych proroków. Jeśli chodzi o najstarszy znany nam dziś tekst zapisany w języku hebrajskim w Biblii, to jest pieśń Debory z Księgi Sędziów z 5 rozdziału. Ten tekst jest datowany na 12 wiek przed Chrystusem, zapis jego, ale oczywiście to mógł być tekst o wiele wcześniejszy, chociaż trudno, żeby był dużo wcześniejszy, dlatego że Debora, sędzina Debora, żyła mniej więcej w XIII-XII wieku. Jest to zarazem jedna z najstarszych pieśni w ogóle zachowanych w literaturze światowych, pieśń Debory. Język tej pieśni jest bardzo archaiczny, ten język hebrajski. Są w tym języku liczne kananeizmy, czyli zapożyczenia z języka kananejskiego. Język ten charakteryzuje się surowością stylu i obrazu. Oprócz wielu naleciałości kananejskiej, są też zapożyczenia, zbieżności z językiem ugaryckim. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak ta pieśń wygląda, żebyśmy już ją sobie przypomnieli, przynajmniej w kawałku, tutaj 7 wersetów w sumie wziąłem i przeczytajmy to sobie. Dnia tego Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali hymn w słowach. Skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele, a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Pana, słuchajcie królowie, nastawcie uszu władcy. Dla Pana będę śpiewał, będę opiewać Pana, Boga Izraela. Panie, gdyś Ty wychodził z Seiru, gdyś z pól Edomu wyruszał, ziemia wtedy drżała, kropiły niebiosa, chmury kropiły wodą, góry czczem ociekały przed obliczem Pana. To Synaj przed obliczem Pana, Boga Izraela. Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaela opustoszały drogi, a chodzący szlakami udeptanymi po krętych drogach kroczyli. Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu. Ten hymn ma, to jest mniej więcej 1/4, 1/5 całości, to co przeczytałem, mogą Państwo sobie po powrocie do domu albo jutro otworzyć Księgę Sędziów, 5 rozdział i doczytać dalej. Złoty okres języka hebrajskiego biblijnego to czasy monarchii, czyli od króla Dawida tak naprawdę. Od czasów Saula nie mamy żadnych tekstów. Język się za czasów monarchii, zwłaszcza za Salomona i kolejnych władców po podziale Izraela na Królestwo Północne i Południowe, język się utrwalał, zwłaszcza w Królestwie Południowym, w Judzie. Ulegał zmianom. To był język administracji, literatury, nauki, religii. I powstał właśnie klasyczny język hebrajski, biblijny. Utwory poetyckie, utwory pisane prozą. I to jest czas pierwszej świątyni, czyli od czasów Salomona, od połowy X wieku do 586 roku, kiedy została zburzona świątynia jerozolimska. Oczywiście tym językiem posługiwano się również dalej w historii. Po powrocie z niewoli babilońskiej, z wygnania babilońskiego, można przypuszczać też, że wygnańcy w Babilonii, repatrianci żydowscy, również tym językiem się posługiwali. Późny etap rozwoju języka hebrajskiego biblijnego jest reprezentowany w księgach biblijnych takich jak Księga Kocheleta, Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Nechemiasza, Estery i fragmenty Księgi Daniela. To jest inny język hebrajski, jak już wspominałem Państwu, niż język starszych ksiąg biblijnych, choćby ksiąg wczesnych prorockich czy też Pięcioksięgu. Po wygnaniu babilońskim język ulegał zmianom, licznym fluktuacjom i widzimy duży wpływ języka aramejskiego na język hebrajski w tym późnym czasie. Język tego okresu, no to powiedzmy sobie, że język współczesny hebrajski na tej późnej wersji języka hebrajskiego jest bardziej rekonstruowany niż na podstawie etapów wcześniejszych. Ostatnia faza rozwoju biblijnego hebrajskiego, to jest faza, która znajduje odzwierciedlenie w biblijnej księdze Syracha, albo Syracydesa, inna nazwa tego mędrca, inne jego imię, czyli drugi wiek przed Chrystusem. To jest bardzo ciekawa księga, bo ona nie weszła do kanonu języka, kanonu Biblii hebrajskiej, o którym mówiliśmy sobie ostatnio, dlatego, że nie była znana w wersji hebrajskiej pod koniec I wieku po Chrystusie, kiedy ten kanon się ustalał. Była znana tylko w wersji greckiej, a ta veritas hebraica była czymś podstawowym dla wyznaczenia kanonu Biblii hebrajskiej. I dopiero księgę odkryto w XIX wieku i później w XX wieku po II wojnie światowej w Qumran, księgę Syracha. Ale kanon Biblii hebrajskiej był już zamknięty. I to nic, że ta księga oryginalnie powstała po hebrajsku i tak naprawdę powinna znaleźć swoje miejsce w kanonie hebrajskim, w kanonie Biblii hebrajskiej, jednakże nie włączono tej księgi, dlatego że kanon był już zamknięty. Kilka słów o języku aramejskim. Ten język rozwijał się na terenach północnego Kanaanu i w Mezopotamii, no i oczywiście na terenie Palestyny, na terenie Jerozolimy, także w czasach przedżydowskich, zanim król Dawid to miejsce zdobył. Jest język aramejski, jak już Państwu mówiłem, jest jednym z języków semickich. Jego obecność datuje się na tamtym terenie, na przełom, jego powstanie na przełom drugiego i pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Najstarszy znany dzisiaj zapis w tym języku pochodzi z takiej dwujęzycznej inskrypcji, którą za chwilę Państwu pokażę, z Tel Pecheria. Ta inskrypcja pochodzi z IX wieku przed Chrystusem. Język ten z czasem rozpowszechniał się bardzo mocno, wiele mocniej niż hebrajski i stał się tak zwanym lingua franca świata starożytnego przed językiem greckim helenistycznym. To był tak jak język angielski dzisiaj. Właśnie język aramejski pełnił taką rolę języka powszechnego w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem na tamtych terenach. Do dzisiejszego dnia wiele zapisanych tekstów w tym języku się zachowało w różnych jego odmianach i dialektach. I to jest język żywy do dzisiaj. Niektóre wspólnoty chrześcijańskie, jest ich coraz mniej, ale posługują się właśnie językiem aramejskim. Język żywy do dzisiaj. Tutaj mamy ową inskrypcję, o której mówiłem, Stel Pekerie. I to jest tekst, który jest pisany częściowo w języku aramejskim, a częściowo w języku akadyjskim. Za chwilę Państwu pokażę, skąd ten tekst się bierze, ale proszę zobaczyć taki, no powiedzmy, obelisk, a tak naprawdę jest to statua, jest to ta część statuły mężczyzny zapisana. Najstarsze świadectwo języka aramejskiego, statua jest dwujęzyczna, akadyjsko-aramejska, nie będziemy jej sobie tutaj już tłumaczyć. I trzeci, ostatni język biblijny, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć, to jest język Septuaginty. O Septuagincie mówiłem Państwu ostatnio dosyć sporo, jako o przekładzie tekstów ksiąg hebrajskich na język grecki koine w Aleksandrii, czyli pierwszy kanon, protokanon, pierwszy historycznie kanon, to jest kanon właśnie Septuaginty. I cały Nowy Testament również został zapisany w języku greckim koine. Słowo koine oznacza w języku greckim wspólny, popularny. Dlaczego taka nazwa? Dlatego, że właśnie język grecki, koine, po podbojach Aleksandra Wielkiego, po 333 roku przed Chrystusem, stał się językiem powszechnym w basenie Morza Śródziemnego i przetrwał tak naprawdę w czasach Jezusa i jeszcze przez kilka kolejnych wieków. Język wspólny. On miał różne odmiany w różnych częściach geograficznych. Wywodzi się ten język z Attyki, z terenów dzisiejszej Grecji, w pobliżu Aten. To jest taka Attyka, to jest kraina, gdzie znajdują się Ateny. Tam posługiwano się tak zwaną Greką klasyczną. W V-IV wieku przed Chrystusem ten typ języka Greki klasycznej był bardzo popularny właśnie w Attyce i on posłużył później jako język podstawowy do utworzenia właśnie greki koine. nie będziemy już tutaj poruszać takich różnic pomiędzy Greką attycką a Greką helenistyczną, ale trzeba nam wiedzieć, uświadomić sobie, że również w przypadku Nowego Testamentu ta Greka koine w przypadku różnych ksiąg w Nowym Testamencie jest bardzo różna, dlatego że geograficznie te księgi Nowego Testamentu powstawały w różnych miejscach. Niektóre powstały w Palestynie, na terenie Ziemi Świętej, gdzie ta znajomość języka greckiego była no, słaba, liczne semityzmy tam się wkradały. Inne powstawały księgi Nowego Testamentu na terenie Azji Mniejszej i tam ta znajomość języka greckiego była inna i to był język, który wszedł w reakcję z językami, licznymi językami z tamtego terenu. Posiadał liczne takie, byśmy powiedzieli dzisiaj, makaronizmy, to się nazywa tam technicznie azjatyzmy i księgi Nowego Testamentu niektóre są pisane właśnie w takim języku greckim koine z terenu Anatolii, z terenu Azji Mniejszej. Inne są pisane, powiedzmy, wspaniałą, czystą Greką właśnie z terenu Attyki, czy też generalnie z terenu Grecji. I też ucząc się języka greckiego koine poszczególnych ksiąg biblijnych, no to trzeba mieć świadomość tej różnorodności. Nie da się nauczyć jednego języka, chociaż te księgi powstawały mniej więcej w tym samym czasie, powiedzmy na przestrzeni jednego wieku różnicy, to mimo wszystko ta geografia rozlokowania języka greckiego koine w swojej różnorodności sprawiła, że ten język poszczególnych ksiąg jest różny, jest po prostu różny. Dobrze, myślę, że zakończę na dzisiaj, jeśli chodzi o tą część wykładową. Następnym razem chcę Państwu powiedzieć o najstarszych papirusach, kodeksach z tekstami greckimi i hebrajskimi, aramejskimi Biblii, żeby Państwo mieli świadomość, jak daleko wstecz sięgają świadectwa tekstów biblijnych, z którego wieku mamy te teksty, które są najbliższe oryginałom, najbliższe tekstom oryginalnym. Także przejdźmy.